Panie Boże, chcę Ci dziękować za to, że możemy być Twoimi dziećmi, za to, że Panie, Ty nas nadałeś ratunek w swoim Synu, że okazałeś nam swoją łaskę, że możemy, Panie, mamy tą nadzieję, którą dajesz do naszych serc, że możemy oczekiwać Twojego przyjścia. Nie tylko wspominać to przyjście, które było 2000 lat temu, ale możemy oczekiwać Twojego powtórnego przyjścia, Panie. Proszę Cię, Panie, żebyś nas uczył, żebyś nam przypominał, pocieszał, przypominał te rzeczy, które są ważne w naszym życiu, żebyś nas pocieszał, jeśli takiej uciechy potrzebujemy. Jeśli, Panie, potrzebujemy napomnienia, to proszę Cię, Panie, o to, żebyś nas napominał. Proszę Cię, Panie, żebyś poruszał nasze serca. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Każdy z nas jest czyimś dzieckiem. Nie może się zdarzyć jeszcze, może jeszcze, żebyśmy nie mieli ojca albo matki. Zawsze ich mamy. Możemy nawet ich nie znać. Możemy nie wiedzieć, kto jest naszym ojcem, czy nie znać swojej matki. Ale to wcale nie znaczy, że kogoś takiego nie mieliśmy, nie mamy w swoim życiu. Nie możemy mieć dwóch mam ani dwóch ojców. Oczywiście w sensie biologicznym jest to niemożliwe. Jeśli są rodziny zastępcze, to są rodzice dla dzieci, które nie są ich biologicznymi dziećmi. Ale mi chodzi bardziej o taką biologię, czyli o takich oryginalnych naszych rodziców, oryginalnych w znaczeniu biologicznych. Pierwszych, pierwotnych naszych rodziców. Nie możemy nie mieć rodziców. Tak jak mówiłem, oczywiście możemy ich nie znać, mogą już nie żyć, możemy nie mieć ich fizycznie, ale tak czy inaczej rodziców mieliśmy, czy mamy. Mamy ojca i mamę. W sensie fizycznym tak jest. W sensie duchowym jest troszeczkę inaczej, chociaż też nie jesteśmy sierotami. W sensie duchowym Pismo Święte nam mówi, że mamy też rodzica, jednego rodzica. Nie mamy dwóch rodziców, ale mamy jednego rodzica w sensie duchowym. I jak popatrzymy sobie na listę, czy na całe Pismo Święte, to zobaczymy, że każdy człowiek ma jakiegoś swojego ojca. I w sferze duchowej możemy popatrzeć na list do Efezjan, drugi rozdział od pierwszego wersetu, gdzie święty Paweł mówi do Efezjan takie słowa: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ten fragment mówi o tym, że kiedyś był taki czas, kiedy byliśmy dziećmi gniewu. Byliśmy tymi, którzy naśladowali władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który jest dzisiaj w synach opornych. Wiemy, że jest tutaj mowa o szatanie, o tym, który się zbuntował. I to jest jedna grupa ludzi, taka, która jest dziećmi gniewu i ich szefem, powiedzmy, czy tym, który nimi steruje, jest zły. Ale Pismo Święte mówi, że też jest druga grupa osób i to o tej drugiej grupie osób troszkę będę dzisiaj chciał mówić. I tę grupę osób możemy znaleźć sobie w liście do Galatów, czyli do Galacjan, w czwartym rozdziale opis mamy takiej drugiej grupy osób. Czwarty rozdział listu do Galacjan, od 1 do 7 wersetu. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nastało wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. Jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Parę faktów. Kiedy popatrzymy i poczytamy sobie troszeczkę na temat sierot, to zobaczymy, że sieroty, biologiczne sieroty, dzieci, które są w domach dziecka, najczęściej borykają się z takimi trzema bardzo ważnymi dla nich minusami, takimi problemami, których ludzie wychowani w rodzinach, powiedzmy tradycyjnych, nie odczuwają. Albo odczuwają dużo, dużo słabiej niż właśnie sieroty. Pierwszą rzeczą to jest to, że sieroty są zazwyczaj pełne lęku i silnego poczucia zagrożenia. Lęk i poczucie zagrożenia. To jest pierwsza rzecz, o której troszeczkę później powiem. Drugą, takim odczuciem, które odczuwają sieroty, to jest to, że sieroty żyją z nienaturalną, nienormalną miarą troski o siebie. I o tym też troszeczkę powiem, czyli mają inny sposób troszeczkę postrzegania świata i tą troskę o siebie mają w inny sposób okazują również. I jeszcze trzecia rzecz, sieroty żyją zazwyczaj z silnym poczuciem samotności. Oczywiście to są jakieś badania, z którymi się tam zapoznawałem. Nie dotyczy to może wszystkich sierot, ale jak to badania opierają się na pewnej grupie osób i wyciągane są wnioski z większości. Więc nie chcę mówić o wszystkich, bo być może tak nie jest ze wszystkimi, ale te akurat badania pokazywały to, że to są trzy takie bardzo, bardzo, bardzo duże problemy, z którymi borykają się sieroty. Pełne lęku i silnego poczucia zagrożenia. Sieroty żyją z nienormalną miarki o siebie i żyją z silnym poczuciem samotności. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Troska o bezpieczeństwo i taki brak bezpieczeństwa, które odczuwają sieroty, to jest to, że mają takie, a nie inne doświadczenia życiowe. Niepewność, co będzie jutro. Niepewność, jak się ułoży moje życie. Dla większości z nas jutro nie jest jakąś wielką zagadką. Zazwyczaj każdy z nas powie, okej, pójdę do pracy, zrobię to, pójdę na zakupy, spotkam się z tym i z tym i tak będzie żyło moje, tak będzie jutro, pojutrze, wiem mniej więcej, co jest. Ludzie bezdomni i sieroty, to jest dziwne, ale ludzie bezdomni nie bardzo wiedzą, co będzie jutro. I sieroty, mimo że mają dom zastępczy, również mają ogromne staranie o to, co będzie jutro. Są bardzo niepewne tego, co będzie w przyszłości. I jest to wyobrażenie dla nich przerażające. Zazwyczaj one boją się tego, co będzie jutro i to jest ich przyczyną takiej troski, zachwiania bezpieczeństwa. Zazwyczaj tak się dzieje. Tak mówiły te badania. I takie dzieci zazwyczaj ciągle walczą o to, aby coś zrobić, żeby się nie bać. Zazwyczaj wtedy szukają sobie kolegów, przyjaciół, takich najbliższych. Wtedy próbują wyróżnić się czymś, żeby stać się kimś takim ważnym w hierarchii. Bo myślą, że wtedy, że im będą bardziej ważne w tej hierarchii jakiejś tam, to wtedy będą bardziej bezpieczne. My takich problemów raczej nie mamy. Może jesteśmy w jakimś. To jest bardzo podobnie jak taka hierarchia. Tak sobie myślałem, że to jest taka hierarchia, czy w wojsku, czy w jakiejś grupie zorganizowanej, czy w jakimś zespole, że ludzie dążą do przywództwa i szukają tego, żeby być gdzieś tam na czele, to wtedy czują się bezpieczni. Czyli są pełne, przepełnione lęku i takiego poczucia zagrożenia. Druga rzecz to jest dowartościowanie. Dowartościowanie z takich dzieci podobno jest niezbyt wielkie. Nie mam takich doświadczeń, ale zazwyczaj te dzieci myślą o sobie niezbyt dobrze. niezbyt dobrze dlatego, że mają wewnętrzny taki, takie przekonanie, chociaż to nie jest prawda, że rozpad małżeństwa, czy to, że stały się sierotami, one są temu winne, że to przez nich tak się stało. Mają ogromne poczucie winy. Podobno ono się pojawia już bardzo wcześnie u sierot, kiedy są jeszcze małe. Potrafią sobie jakoś tam, znaczy potrafią, dziwnie sobie wymawiają to, że są sierotami, to jest wszystko przez nich. I dlatego mają niskie poczucie samowartości, samoocenę, mają niską samoocenę. I tak to jest przez większość ich życia. Po drugie, takie dziecko ma zaburzony system wartości. Ogólnie polega to na tym, że to, co ja znaczę, znaczy tyle samo to, co ja posiadam. Dlatego mówią, jestem tyle wart, ile posiadam. I od najmniejszego wieku takie dzieci bardzo mocno porównują to, co one posiadają, z tym, co posiadają inne rówieśnicy. Próbowano z tym walczyć w taki sposób, że obdarowywano dzieci, sieroty, takimi samymi prezentami. I niestety to też było problemem, dlatego że zanikało poczucie tego, że jestem jedynczy, że jestem jako osoba coś wart, bo wtedy był taki, no, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Dzieci myślą, że jeśli mają lepsze zabawki, lepsze ubrania, to są bardziej kochane i bardziej wartościowe. Szczególnie dotyczy to sierot właśnie, tych, które nie mają rodziców, które nie mogą, mają mało poczucie tej miłości. I trzecia rzecz. Silne poczucie samotności. Trzecia rzecz, która dotyczy sierot bardzo mocno. Dzieci takie bardzo często czują, chcą czy nie chcą, po prostu to wychodzi z nich, że do nikogo nie należą. Że nie należą do nikomu i tak naprawdę nikomu na nich mocno nie zależy. Dlatego nawet jak ktoś przyjeździ w odwiedziny do domu dziecka, to każde dziecko, większość tych dzieci próbuje przyjść do kogoś starszego, przytulić się, żeby poczuć się, że jest wartościowe, że jest potrzebne, że komuś na nim zależy, że jest dotknięcie, jest kontakt fizyczny, jest uśmiech. Ale dzieci myślą, że są przekonane, że muszą po prostu starać się same o siebie. I w związku z tym zachodzi taka obawa, że te dzieci mają przesadną troskę i ogromną walkę o własne interesy. To, co mówiły te badania, i zresztą jak czasami słyszę, to naprawdę w domach dziecka zachodzą straszne sceny. Są po prostu czasami bardzo, bardzo trudno. Sami wychowawcy mówią, że czasami jest bardzo, bardzo trudno zapanować nad nimi, bo człowiek człowiekowi, nawet mały, potrafi zrobić naprawdę okrutną rzecz. Kim my jesteśmy? Po tych kilku wywodach na temat sierot. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, kim my jesteśmy. Oczywiście, fizycznie nie chcę na ten temat mówić, ale jeśli popatrzymy w sposób duchowy na to, to my też możemy zachowywać się i być sierotami, tak jakby. Być tymi, którzy też tracą przynależność, ale możemy zobaczyć, że kim my tak naprawdę jesteśmy. Czytaliśmy sobie w liście do Galacjan ten fragment o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To są jeszcze inne fragmenty. Na przykład w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale mamy takie słowa, które mówi Pan Jezus. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana w 12 wersecie mówi tak. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Drugi fragment z pierwszego listu Jana, z trzeciego rozdziału. Fragment, który mówi bardzo podobnie. Święty Jan mówi tak: patrz, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, tak mówi święty Jan. I trzeci fragment, który jest takim, znowu tak jakby troszkę powtórzeniem listu do Galacjan, to jest list do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział. Chciałbym, żebyśmy ten fragment przeczytali. 8 rozdział, listu do Rzymian, od 14 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. A właśnie, jakie są konsekwencje tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Kiedy popatrzymy na te trzy fragmenty, czy cztery fragmenty, które dzisiaj były cytowane, to popatrzymy, że jest jedna rzecz. Mamy bezpieczeństwo. Po pierwsze, Pan Jezus, czy Jego apostołowie mówią o tym, że możemy czuć się bezpiecznie. Możemy czuć się bezpiecznie dlatego, że Pan Jezus mówi: idę przygotować wam miejsce. Kiedy przygotuję wam miejsce, przyjdę i wezmę was do siebie. Mówi: nikt nie wyrwie was z mojej ręki. I przeczytamy dalszą część tego listu, listu do Rzymian, od 28 wersetu. 8 rozdział od 28 wersetu. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, którzy przedtem znał, przeznaczył dla siebie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierwotnym spośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet Syna swojego nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ten fragment mówi o tym, że jesteśmy bezpieczni, że w Chrystusie, jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem, stare przeminęło, wszystko jest nowe, że nic nas nie może odłączyć od Jego miłości. Nie musimy czuć się jak sieroty, które mają poczucie braku bezpieczeństwa, które dążą do tego, żeby zapewnić sobie jakieś jutro. My to jutro mamy. Możemy czuć się bezpiecznie. Wiemy, że jeżeli jesteśmy w ręku Pana Boga, w ręku Chrystusa, to nic nas z tej ręki nie może wyciągnąć. Nic. Ani wysokość, ani głębokość, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, mówi Paweł. Nic nie może nas z tej ręki wyciągnąć. Po drugie, dowartościowanie. Jak słyszeliśmy, sieroty mają taki problem, że zazwyczaj mówią, to co mam świadczy o tym, kim jestem. W liście do Galatów w 4 rozdziale, w 7 wersecie, czytamy takie słowa. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. List do Rzymian, tak jak czytaliśmy, mówił o tym, że jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Kim jesteśmy? Jesteśmy dziećmi Bożymi? Należy do nas wszystko. Jeśli jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, jeżeli jesteśmy dziedzicami tego, co stworzył Bóg, to tak naprawdę mamy wszystko. Wszystko, co nas otacza, możemy powiedzieć, może nie dzisiaj jeszcze, ale tak naprawdę należy do Boga, a przez Boga należy też do nas. Kim jesteśmy? Mamy wszystko, więc nie możemy mówić o tym, że to, co mam, świadczy o tym, kim jestem. Bardziej musimy patrzeć na to, kim jestem. I przez to, kim jestem, pokazane jest to, co mam. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, to w tym momencie należy do mnie wszystko. Co jest dziwne, ja tego nie potrafię pojąć, nie potrafię tego zrozumieć i nie umiem sobie czasami tego ogarnąć, jak to będzie możliwe, jak to jest możliwe, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, że należy do nas wszystko. Nie wiem. I przynależności, czyli to, co z czym trzecia, to jest ta trzecia część, z którą sieroty mają duży problem, przynależność. W pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset mówi tak. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie już też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Należymy do rodziny Bożej. Należymy do tego, który wziął nasze ciało ze swoją świątynię. Mówi, jesteście świątynią Bożą. W Chrystusie, dzięki temu, co On zrobił, dzięki temu, kim jesteśmy, kim się staliśmy, wiemy, że mamy bezpieczeństwo w Nim. Możemy czuć się dowartościowani. Bo jeszcze w innym fragmencie, kiedy czytamy sobie na temat darów Ducha Świętego, o którym też z Wilką, którą przyjechałem, trochę rozmawiamy, widzimy, że w Kościele nie ma ludzi niepotrzebnych. W Kościele są ludzie wyłącznie potrzebni, bo każdy z nas ma pewne dary. Każdy z nas dostaje dary Ducha Świętego i te dary są po to, aby wykorzystywać je w Kościele. Każdy z nas jest potrzebny. Oczywiście możesz mówić, no, ale ja to tak nie bardzo wiem, co mogę zrobić. Jeśli przychodzisz na nabożeństwo, aby tylko brać, to zawsze możesz wyjść z nabożeństwa i powiedzieć, nie wiem, czy dzisiaj było fajnie, czy jestem zbudowany, czy jestem poruszony, czy jakoś było dobrze. Natomiast jeśli mówisz w ten sposób, że dostałem dar, którym mam usługiwać, mam komuś coś dobrego zrobić, mam komuś coś pomóc. Jeśli w tę stronę patrzysz, żeby przyjść na nabożeństwo, aby dać coś komuś, to myślę, że jest dużo większa szansa, że to nabożeństwo będzie dla ciebie czymś dobrym i fajnym i potrzebnym. Bo jeśli przychodzisz z zamiarem dawania, to zawsze znajdziesz kogoś, kogo możesz tym swoim darem obdarować. Natomiast jeśli przychodzisz na nabożeństwo, żeby brać, to będzie różnie. Czasami powiesz, dobre kazanie, fajnie, coś przeżyłem, dobry był dzisiaj czas. Ale czasami wyjdzie na to, że nie trafiło do ciebie to słowo i powiesz, nie, dzisiaj było tak, jakbym w ogóle nie musiał iść, mógłbym w domu zostać, byłoby cieplej. Nie, musimy przychodzić do kościoła, musimy przychodzić do wspólnoty po to, aby dawać. Dlatego, że jesteśmy potrzebni. Zbór, wspólnota, każdego z nas potrzebuje. Im więcej służysz, tym bardziej jesteś potrzebny w wspólnocie. Mamy bezpieczeństwo, mamy dowartościowanie i mamy przynależność. Wiemy, do kogo należymy. Ale czasami, moi drodzy, czasami zachowujemy się jak sieroty. Nie wiem dlaczego, ale czasami jestem przekonany i widzę czasami takich chrześcijan, którzy zachowują się tak, jakby byli mocno zagrożeni. Tacy, którzy boją się o swoją przyszłość. Tacy, którzy gdzieś tam zagubili tę ufność do Pana. Są też ludzie, którzy czują się tacy mocno niedowartościowani. Tacy, którzy mówią, ja tak naprawdę nie jestem tu w ogóle potrzebny. I trzecia grupa ludzi, którzy będąc dziećmi Bożymi, czują się osamotnieni. To jest też takie dziwne. Ale czasami my, jako ludzie wierzący, jako ci, którzy są nazwani dziećmi Bożymi, czujemy się tak, jakbyśmy byli sierotami. Dlaczego tak się dzieje? To jest dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że czasami dzieje się, czy może się to dziać, przez niewiarę. Przez niewiarę taką w sprawiedliwość Bożą, w opatrzność Bożą, w to, że Bóg jest z nami, w to, że trzyma nas, że będzie nam pomagał, że nawet jeśli będą się dziać trudne, będziemy mieć trudne chwile, będą się dziać trudne rzeczy w naszym życiu, to Bóg jest przy nas. Pismo Święte nam mówi o tym, że choćbym szedł przez ciemną dolinę, to zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. A czasami zachowujemy się tak, jak pewien bohater filmowy, który miał sprawę ze swoim sąsiadem o kota. I jego matka mówi, weź, tutaj są dwa granaty, weź tam, w razie czego. Mówi, wiesz, sprawiedliwość, sąd sądem. To jest jego sprawa, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Myślę, że wiemy, o jaki film chodzi. I tak czasami się zachowujemy. Sąd sądem, ale sprawiedliwość i tak musimy sami wymierzyć. I tak myślę, że no, ja wierzę, że Bóg jest, wierzę, że Bóg się opiekuje, ale jak sam o siebie nie zadbam, to tak naprawdę do niczego nie dojdę. Bóg Bogiem, ale sam muszę się martwić o rodzinę i o samego siebie. Zaczynamy bać się jutra. Mówimy, nie wiem jak będzie jutro, co to będzie. Jakieś redukcje w pracy, może coś w rodzinie nie tak. Może w zborze coś, w kościele coś nie tak. Naszą przynależność do kościoła, do zboru uzależniamy od tym, czy mi się podoba, czy się tam nie podoba. Skąd ta niewiara? Myślę, że stąd, że często nie czujemy się właśnie dziedzicami wszystkiego. Nie czujemy się tego, że Bóg jest przy nas. Nie czujemy tego, gdzieś zapomnieliśmy, zatraciliśmy gdzieś tą pierwszą miłość, zaufanie do Boga i czujemy się tak jakoś, że no może nie do końca ten Bóg tak czuwa nad wszystkim. I oczywiście, jeśli mówimy o tym życiu, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję i tylko o to życie nam chodzi, no to nie każdy z nas ma wspaniały dom, wspaniały samochód i willę z basenem i wyjeżdża na wakacje przynajmniej cztery razy w roku. Ja tak nie mam. Ale tu chodzi o coś więcej. Nie tylko o to życie, ale głównie chodzi o to przyszłe życie. Chrystus mówi, macie to zapewnione. To życie tutaj jest czymś przejściowym. Czymś, co przeminie. Czymś, o co nie musicie się mocno troszczyć. Ważne jest, żebyście mieli to, co będzie tam, później, w odpowiednim miejscu i na odpowiednim poziomie. Czy to czujemy? Czy bardziej nam zależy na tym przyszłym życiu, niż na tym, co jest tutaj? A przez to, że często brakuje nam takich podstawowych rzeczy, już nie mówię strasznie luksusowych, ale czasami podstawowych rzeczy, mówimy, jak to jest możliwe, że ja jestem dziedzicem wszystkiego według Pisma Świętego, a tego mi brakuje. Chrystus nie mówi, że będzie nam niczego nie będzie nam tutaj brakowało w tym życiu. On mówi, że niczego nie zabraknie w przyszłym życiu. Tam, kiedy będziecie w niebie, niczego wam nie zabraknie. Nie musicie się o nic martwić, a nie obawiać. Powinniśmy wiedzieć o tym, że tamto życie jest ważniejsze. Sobie o tym to przypominać. Jezus mówi, nie martwcie się, nie troszczcie się. Bardziej patrzcie na to, co o Królestwo Boże bardziej się martwcie, a o wszystko inne to jest sprawa drugorzędna. Nie oszukujmy się. Większość z nas wolałaby jeździć lepszym samochodem, mieszkać w jakimś fajnym miejscu. Giżycko jest piękne, więc macie dobre miejsce do mieszkania. Ale lepiej być zdrowym niż chorym, lepiej mieć więcej niż mniej. I każdy o to zabiega. Ale jest jedna pułapka. Nie za wszelką cenę. Na początku mamy patrzeć na to, co Boże. Po drugie, boimy się o jutro, ale też mamy problemy z przynależnością. Często, już też wspominałem, często myślimy, że no, czy ja jestem potrzebny w wspólnocie? Tak jak sieroty mówią, czy ja jestem w ogóle komukolwiek potrzebny? To mamy takie wewnętrzne przekonanie, czy ja na pewno jestem tu potrzebny? Czy ja na pewno znajduję się w dobrym miejscu? Co ja tutaj tak naprawdę robię? Ja tu już mówiłem o tym, że jeśli przychodzimy brać, to będzie nam trudno odnaleźć siebie w wspólnocie. Będziemy wychodzić raz zadowoleni, raz niezadowoleni. A jeśli przyjdziemy, będziemy przychodzić z nastawieniem dawania, z nastawieniem na to, żeby komuś usłużyć, żeby komuś przekazać ten dar, który dostaliśmy od Boga, dar pocieszenia, chociażby gościnności, mądrości, doradztwa i wiele, wiele innych darów, które Bóg nam daje. Jeśli przyjdziemy z takim nastawieniem, że chcemy komuś usłużyć, to inaczej będziemy się czuli. Nie będziemy się czuć tak jak sieroty właśnie, że nie wiem, czy to jest moje miejsce, nikomu na mnie nie zależy, tak naprawdę nie wiem, czy jestem potrzebny. Wracając do listu do Galatów, patrzymy, gdzie Paweł porównuje taką sytuację, że dopóki człowiek jest dzieckiem, dopóki ktoś jest dzieckiem, to mimo, że jest dziedzicem wszystkiego, nie może korzystać ze wszystkiego. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. To jest 4 rozdział listu Galatów. Chociaż jest panem wszystkiego. I dzisiaj myślę, że tak się możemy czuć. Jesteśmy panami wszystkiego. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Mamy wszystko, ale nie czujemy tego. Nie czujemy tego, bo jeszcze jesteśmy w tym innym ciele. Jesteśmy jeszcze tak jakby dziećmi, którzy nie doszli do pełnej doskonałości, do dorośnięcia. Paweł mówi tak, jest pod nadzorem opiekunów, rządców, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Oczywiście ten fragment mówi bardziej o zakonie, o przykazaniach, o tym, że kiedy byliśmy w poprzednim jako ludzie, pod panowaniem zakonu, pod panowaniem przykazań, to jeszcze nie wiedzieliśmy wszystkiego, ale później, kiedy w Chrystusie dostaliśmy wolność, to jesteśmy dziedzicami wszystkiego i powinniśmy to czuć. Ale tak czasami się czujemy, że jeszcze nie jesteśmy w 100% takimi obdarzonymi wszystkim, czym tak naprawdę jesteśmy. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołu świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, wysłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia zastąpili. Na razie być może musimy jeszcze słuchać zarządcy, może jesteśmy w tym wieku dziecięcym takim, że jeszcze nie wiemy, że wszystko jest nasze. Nie możemy ze wszystkich bogactw korzystać. Ale wiemy, możemy mieć pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to mamy ogromne przywileje, mamy ogromne bogactwa. Być może ich jeszcze dzisiaj nie do końca widzimy, ale przez Chrystusa, dzięki temu, kim jesteśmy, jesteśmy kimś bardzo, bardzo obdarowanym przez Boga. Nie czujmy się jak sieroty. Nie czujcie się jak sieroty. Jesteście kimś wyjątkowym. Kiedy popatrzysz na lewo, na prawo, za siebie, to możesz powiedzieć, to jest ktoś, za kogo Bóg wybrał i powiedział, kocham cię niezmiernie. Jesteś moim dzieckiem. To jest ktoś, kto ma wszystko w Chrystusie. To jest ktoś, do którego będzie należeć ziemia, gwiazdy, bo jest współdziedzicem Chrystusa. To jest ktoś, kto obiecuje Bóg, będziesz miał wszystko. Przeze mnie będziesz miał wszystko. Popatrzmy na to w ten sposób. I nie martwmy się, może mniej martwmy się tym, co jutro przyniesie. Bo to jest mniej ważne. My już wiemy to, co jest najważniejsze. Że nasza ojczyzna jest w niebie. I tego nam nikt nie wybierze. Myślę, że jest powód do dziękowania Bogu za to, kim jesteśmy, co mamy. Kiedy będziemy na święta wśród rodzin, możemy złożyć świadectwo, że Pismo Święte nas uczy, że jesteśmy współdziedzicami samego Chrystusa. Amen. Powstańmy na modlitwę.